Radio Plus.
Patrycja Michańska i mój gość, pan dr Paweł Michalski, kierownik oddziału chirurgii kręgosłupa i ortopedii w Instytucie Matki i Dziecka. Dzisiaj wieczorem jeszcze do 10 rozmawiamy o kręgosłupach, przede wszystkim naszych dzieci, ale to jest powiązane, bo i rozmawiamy trochę o naszych dorosłych. Niedawno pan doktor wspominał o chorobie Scheuermana. Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że może być jakiś problem, dopiero potem, kiedy są dorośli, idą na prześwietlenie i okazuje się, że gdzieś tam są guzki.
Zgadza się.
Co to takiego ta choroba Scheuermana?
To jest jedna z chorób rozwojowych dotycząca chrząstki. Uszkodzenia dotyczą tych elementów trzonów kręgowych, które pokryte są płytką chrzęstną.
Mhm.
W okresie rozwojowym 10, 11, 12, 14 lat kręgosłup zaczyna intensywniej rosnąć w zależności od tego, jak u danego osobnika ten rozwój przebiega. I bywa tak, że dochodzi do uszkodzeń płytek chrzęstnych, które są odpowiedzialne za ten przyrost tego trzonu kręgowego.
I to boli?
No właśnie o to chodzi, że niestety nie boli. Wpuklają się dyski w obszar trzonu kręgowego, uszkadzając płytkę chrzęstną. Niestety, ponieważ nie jest to już taka struktura spłaszczona, elipsoidalna, taki uszkodzony dysk, wytrzymałość tego dysku jest zdecydowanie mniejsza i w związku z tym ryzyko, że pojawi się problem wypadnięcia dysku do wnętrza kanału, przy nawet niedużym obciążeniu, jest dość istotnym problemem. I faktycznie rzadko się zauważa, że ta choroba ma miejsce, bo ona jest nie ma klinicznie, chyba że u pacjenta narasta tak zwana kyfotyczna deformacja.
Czyli, to znaczy, że się garbi człowiek?
Tak, zaczyna się garbić człowiek i wtedy mamy uwypuklone ku tyłowi plecy, zaokrąglone plecy. To jest taki charakterystyczny objaw choroby Scheuermana, ale znacznie zaawansowanej. W związku z tym duża część, no jak to zwykle bywa, rozwój techniki spowodował to, że wprowadzony został do diagnostyki rezonans magnetyczny. Jeżeli takie badanie jest wykonane, czasami zupełnie zbędnie, ale w trakcie badania wykrywa się bardzo często guzki szmorla, o których pani opowiadała, czyli te wpuklone, uszkodzone płytki chrzęstne z dyskami wewnątrz. I w tym rezonansie po prostu można to zauważyć. W związku z tym jest teraz w chwili obecnej nadrozpoznawalność. No i problem pojawia się taki, jak pacjent sobie zrobi rezonans,
to
jest rozpoznanie, jest wystraszony i jest tragedia.
Nie
dziwię się. Naprawdę nie trzeba nic robić.
Ale jak słyszy, że ma guzki, panie doktorze, to
tak się nazywa. A jeszcze do tego szmorla, to już w ogóle taka nazwa, która nieomal, żeby zabić mogła. Ale nie jest tak źle.
Z tym
można żyć, nie ma problemu.
Ale tego już się potem w dorosłym wieku nie leczy.
To znaczy leczy się w momencie, jeżeli się pojawiają problemy typu nadmiernie kyfotycznie ustawiony kręgosłup, czyli wygięty. Do tego pojawiają się dolegliwości bólowe. Wyjątkowo, podkreślam wyjątkowo, mogą zdarzać się również problemy neurologiczne.
A czy, no bo rozumiem, choroba Scheuermana nie daje takich bezpośrednich objawów, nie boli. Ale czasem boli.
Zniekształca sylwetkę.
Tak, ale czasem boli. Mówimy, przejdzie ci, wyrośniesz z tego, czasem lekarz mówi, to bóle rozwojowe. Czy rzeczywiście tak jest?
Bywa, że faktycznie przy gwałtownym wzroście pojawiają się dolegliwości bólowe. Te dolegliwości bólowe nie tylko dotyczą kręgosłupa, bo również może być to sytuacja taka, że dotyczą na przykład okolic stawów kolanowych,
tak,
czy
tak.
Okolic stawów skokowych.
Mhm.
No i tu przestrzegam przed jedną rzeczą. Nie można ich lekceważyć, bo niestety rzadko, ale zdarza się, że może być to pierwszy objaw procesu nowotworowego kości. Dlatego jeżeli tego typu dolegliwości utrzymują się przez kilka tygodni, a jednocześnie towarzyszą inne objawy typu obrzęk, bolesność, to należy to rozszerzyć diagnostycznie, żeby nie było sytuacji takiej, że przegapimy nie bóle wzrostowe kości, tylko jakiś proces, ciężką chorobę, która wymaga bardzo wczesnej interwencji i wtedy leczona właściwie w większości przypadków uda się to wyleczyć. No u nas niestety trafiają ci pacjenci z bardzo zaawansowanymi procesami.
Specjaliści Instytutu Matki i Dziecka namawiają, żebyśmy od najmłodszych lat naszych dzieci dbali o ich kręgosłupy. Zanim powiemy, co robić, jak robić, ja chciałam jeszcze zapytać, to jest taki czas wrzesień, jeszcze dopasowujemy plecak, jeszcze niektórzy kupują biurko albo zmieniają. Czy noszenie plecaka na jednym ramieniu albo torby na jednym ramieniu bywa szkodliwe dla kręgosłupa?
Tak. Podobnie jak i tańczenie w balecie, jak i taniec towarzyski, bo są to asymetryczne, nazwijmy ćwiczenia, bo to niesienie plecaka na jednej ręce stanowi asymetryczne obciążenie.
Czyli jeśli na jednym, to potem powinniśmy zmienić na drugie ramię.
Tak, ale ja osobiście uważam, że to się rzadko udaje. Oczywiście możemy w jedną stronę iść, obciążając jedną stronę. Większość z nas jest osobami
praworęcznymi, więc na prawym ramieniu.
Dokładnie, i wcale to tak nie jest, bo wygodnie się niesie z tego drugiego ramienia.
Ale wystarczy popatrzeć na panie, które noszą torebki. Na prawym ramieniu.
Zgadza się. Dlatego
a w torebce kobiecej wszystko się zmieści.
No tak, zabić by można taką torebką bez wątpienia, bo jej waga jest wielokrotnie większa niż plecaka. Ale wracając do tego problemu, to tak. Po pierwsze, ja od wielu lat propaguję plecaki na kółkach. Szkoda, że są takie drogie. To jest pierwszy problem. Szkoda, że są takie ciężkie. Bo niestety sam plecak waży znacznie.
No właśnie.
W związku z tym, kiedy dziecko ma wziąć na plecy taki plecak, bo nie może ciągnąć na kółkach, bo jest na przykład nierówny chodnik, czy idzie po schodach, to nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ale te plecaki na kółkach, no, kiedyś były paskudne, w związku z tym nikt nie chciał ich nosić, ale w chwili obecnej wyglądają całkiem fajnie.
No dobrze, ale
myślę,
wtedy jednak też jedna ręka zostaje z tyłu, wyginamy się, bo musimy to ciągnąć.
Zgadza się.
To też niezdrowe.
No tak, no ale to możemy sobie homonto założyć i ciągnąć tak jak koń. Jakby to oczywiście bardzo jest jeden aspekt tej sprawy, ale na pewno nie mamy tego tak dużego obciążenia, bo przenosi się to obciążenie typowo jak wektor, w związku z tym zdecydowanie mniej mamy do niesienia niż typowo. Natomiast sam plecak faktycznie dość istotna informacja dla rodziców, nauczycieli, że góra 15, no maksymalnie 20% ciężaru.
Myślałam, że kilogramów.
Pomyślmy sobie, ile waży taki maluch. Około 20 kilogramów. W związku z tym tak naprawdę nie powinno nosić więcej niż 3,5 kilograma do 4,5 kilograma. I dlatego znowu to, co postulowali zawsze ortopedzi, żeby była możliwość noszenia zeszytów, a książki, żeby były komplety w szkole.
No bo może to są 3 kilogramy cukru. No wystarczy postawić i sprawdzić, ile to waży.
Może będą na przykład e-booki albo jakiekolwiek inne rozwiązania, które by pozwoliły w jakiś sposób wyeliminować to, ale szkoda, bo dzieci zajmujące się tylko i wyłącznie czytaniem z komputera, no nie będzie to dobry pomysł.
Na zdrowie. W Radiu Plus.